Umiłowani bracia i siostry, wprawdzie poprzednim razem, kiedy byłem u was, to zapowiadałem, że będę znowu pod koniec czerwca, ale wiecie, my możemy coś planować, a Pan Bóg koryguje te plany. I dlatego cieszę się, że mimo, że poprzednim razem nie mogłem być z rodziną, tym razem mogłem przyjechać i z żoną, i z trójką moich dzieci. Jeszcze tylko najstarszego syna nie było z nami dzisiaj, no bo miał wczoraj zajęcia na studiach i, no i nie mógł przyjechać. Ale tak, widzimy też i Boże prowadzenie w naszym życiu i ufamy, że w końcu doprowadzi do celu nasze plany i zamierzenia, że będziemy mogli już tutaj się przeprowadzić i być razem z wami w zborze. Dlatego proszę was o dalszą modlitwę, aby Pan Bóg nam dopomógł w realizacji w tych wszystkich planów, transakcji, sprzedaży domu tam w Rybniku, zakupie tutaj i żebyśmy mogli się przeprowadzić i być z wami, służyć Panu razem na tym miejscu. Dzisiaj chciałbym podzielić się z wami Bożym Słowem o Bożym proroku, który nazywał się Eliasz. Eliasz. Jakub w swoim liście napisał takie słowa. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie. A więc ważna lekcja to jest ta, że on nie był jakimś super człowiekiem, jakimś wyjątkowym człowiekiem. On był człowiekiem podobnym do nas. Można powiedzieć takim jak my. Ale co go charakteryzowało? On się usilnie modlił. I to jest niezwykle ważne w dzisiejszych czasach, abyśmy mieli bliską społeczność z Bogiem w modlitwie. Abyśmy każdą sprawę w modlitwie Jemu przedkładali. Co więcej, gdybyśmy dalej czytali właśnie z listu Jakuba, dowiedzielibyśmy się, że Pan Bóg wysłuchiwał jego modlitwy, odpowiadał na jego modlitwy i realizował swoją wolę w taki sposób, że Eliasz mógł tylko patrzeć i podziwiać i zdumiewać się, jak wielki jest Pan Bóg. Ale on takiemu Bogu służy. Skoro Eliasz był podobny do nas, podobnym do nas człowiekiem, chcielibyśmy przyjrzeć się troszkę jego osobie, jego życiu. Otwórzmy pierwszą Księgę Królewską, rozdział 17, strona 391 w naszych Bibliach. Pierwsza Księga Królewska, rozdział 17. Strona 391. Chwilkę poczekam, by każdy mógł otworzyć Pismo Święte, Stary Testament. 17 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej. Przeczytam tylko początkowy fragment tego rozdziału od pierwszego do początku 9 wersetu. 17 rozdział od pierwszego wersetu. Wtedy Eliasz, Tyżbita z Tiszbe w Gileadzie, rzekł do Achaba: jako żyje Pan, Bóg Izraela, przed którego obliczem stoję, że nie będzie w tych latach rosy ani deszczu, tylko na moje słowo. I doszło go takie słowo Pana: odejdź stąd, a udaj się na wschód i ukryj się nad potokiem Kerit, który wpływa od wschodu do Jordanu. Z potoku tego będziesz pił, a krukom nakazałem, aby cię tam żywiły. Poszedł więc i postąpił według słowa Pana. Odszedłszy, zamieszkał nad potokiem Kerit, który wpływa od wschodu do Jordanu. Kruki zaś przynosiły mu chleb i mięso rano oraz chleb i mięso wieczorem, a z potoku pił wodę. Lecz po pewnym czasie wysechł potok, gdyż nie było deszczu w tym kraju. I wtedy doszło go takie słowo Pana: wstań i idź do Sarepty. Może do tego miejsca. W tym fragmencie Bożego Słowa Eliasz pojawia się nagle. Chciałbym powiedzieć kilka słów tylko tła historycznego. Po Salomonie, który był wspaniałym, potężnym królem, przez 40 lat nastąpił podział królestwa na królestwo północne Izrael i południowe Juda. I Omri był królem Izraela. Omri, o nim czytamy w poprzednim rozdziale, był ojcem Achaba, który potem stał się królem Izraela. Jerozolima była stolicą judzkiego państwa, tego południowego. Dlatego potrzebne było wybudowanie stolicy dla północnego państwa. I Achab zbudował nową stolicę, którą nazwał Samaria. Czytamy, że Omri czynił to, co jest złe w Bożych oczach. I również Achab, jego syn, to jest poprzedni rozdział, 30 werset, lecz Achab, syn Omriego, postępował w oczach Pana gorzej niż wszyscy jego poprzednicy. Był to czas naprawdę straszny. On też poślubił Jezebel. Ona była córką króla Sydonu. To było straszne wtedy, w tamtych czasach, bałwochwalstwo. Wszyscy czcili bożka Baala. I czytamy w 32 wersecie: i wzniósł ołtarz Baalowi w świątyni Baala, którą zbudował w Samarii. On nie czcił żywego Boga. On nie czcił Boga Izraela. On był pogrążony w bałwochwalstwie. Za jego czasów odbudowano też Jerycho, które było zburzone w czasach Jozuego, kiedy zdobywał Izrael ziemię obiecaną. To było pierwsze miasto, które Izrael zdobył w swojej ziemi, Jerycho. I Pan Bóg powiedział, żeby tego miasta nie odbudowywać. Zostało odbudowane i czytamy o tym w 34 wersecie. Za jego to czasów Hiel z Betelu odbudował Jerycho. Na Abiramie swoim pierworodnym założył jego fundamenty, a na Segubie swoim najmłodszym jego bramy, według słowa Pana, jakie wypowiedział przez Jozuego, syna Nuna. Minęło wiele, wiele lat od czasów Jozuego. I może wielu ludzi zapomniało o tym, co Jozue powiedział. A nie mówił o ciebie. On wypowiedział słowo Pańskie. I ktoś by powiedział: no, tyle czasu minęło, nic się nie stało. Czy warto słuchać? Ktoś powie dzisiaj: ta Ewangelia, którą czytamy, o, zapisana 2000 lat temu. Czy to jest prawda? Czy warto tego słuchać? Czy warto według Ewangelii żyć? Ci, którzy zaufali Ewangelii, ci, którzy okazali się posłuszni poselstwu Ewangelii, każdy jak jeden mąż może powiedzieć: warto. Warto. I sprawdza się słowo Pańskie. I może być tak, że Pan Bóg coś obiecał i mija wiele, wiele lat. Pan Jezus powiedział: przyjdę znowu. Od tego czasu minęło 2000 lat. Czy Jego słowo straciło coś na aktualności? Absolutnie nic nie straciło. To, co On obiecał, to wypełni. My nie wiemy kiedy, ale możemy być pewni, że to, co obiecał Pan Jezus, tak się stanie. I dlatego jest powiedziane w Księdze Objawienia: a Duch i Oblubienica, czyli Kościół, mówią: przyjdź, Panie Jezu. To jest modlitwa wierzących ludzi. My chcemy spotkać się z tym, który nas umiłował i oddał swoje życie za nas, za nasze grzechy. Dlatego modlimy się: przyjdź, Panie Jezu. Ta lekcja, jeśli chodzi o Jerycho, to była lekcja dla ludzi z czasów Eliasza, żeby jeszcze raz sobie przypomnieli Słowo Boże, że ono nie jest tak rzucone na wiatr. To, co Pan Bóg mówi, jest prawdą i się wypełni. My nie wiemy kiedy, ale jest to pewne, że tak będzie. I w tych trudnych czasach, czasach bałwochwalstwa, Jezebel była fanatyczną wyznawczynią Baala. Nienawidziła Boga Izraela. Prześladowała jego proroków. I oto nagle Eliasz, który mieszkał na wschód od Jordanu, w Tiszbe, w Gileadzie, On się modlił: Panie Boże, no co zrobić w takiej sytuacji, kiedy wokół jest obstępstwo, wokół wszyscy nie słuchają Ciebie, czczą jakiegoś Baala zamiast Ciebie, Boga żywego, nie słuchają Twojego słowa. Co robić w tym czasie? Eliasz znał Boże Słowo, w którym było powiedziane, że jeżeli ten naród odwróci się od Boga i będzie trwał w uporze, w bałwochwalstwie, to Pan Bóg będzie musiał go ukarać. W jaki sposób? Ano taki, że nie ześle deszczu. Ano w taki sposób, że nie będzie plonów. Że będzie głód. Że będą takie trudności, żeby się wreszcie ludzie zastanowili nad swoim życiem i postępowaniem i powrócili do Boga. Dzisiaj wielu ludzi przeżywa kłopoty i trudności, ale one po to są, po to Pan Bóg daje na przykład drożyznę, żeby się człowiek zastanowił nad swoim życiem i przypomniał sobie, że nie samym chlebem człowiek żyje, ale każdym słowem, które pochodzi z Bożych ust. To powiedział Pan Bóg w Starym Testamencie, to powtórzył Pan Jezus w Nowym Testamencie i to nas obowiązuje. Nie chodzi tylko o nasze fizyczne życie, ale o nasze duchowe życie. To, co Ben nam powiedział, trzymajmy się Słowa Bożego, czytajmy to Słowo, karmmy się tym Słowem, żyjmy według tego Słowa, bądźmy posłuszni Słowu Bożemu. Eliasz znał Boże Słowo i wiedział, jaka będzie kara, że będzie susza, że nie będzie deszczu, że nie będzie plonów. I modlił się do Boga właśnie w ten sposób. Panie Boże, zatrzymaj deszcz. W liście Jakuba, tam jest powiedziane w 5 rozdziale, i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu i nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. Wyobrażacie sobie 3,5 roku suszy? Bez kropli deszczu? Ja sobie tego nie wyobrażam. To jest ciężko sobie wyobrazić, taki kataklizm. 3,5 roku bez deszczu. Jak żyć? Ktoś powiedział: Eliasz, zastanów się, Eliasz, czy ty możesz się tak modlić? Pomyśl o tych wszystkich ludziach, którzy będą głodować, którzy będą umierać z głodu, o dzieciach, o tych wszystkich nieszczęściach i tragediach. Dla Eliasza Pan Bóg był najważniejszy. Jego słowo było najważniejsze. To nie chodziło o to, że on chciał tych nieszczęść. Wprawdzie potem Achab mówi do niego: ty sprawco wszystkich nieszczęść w Izraelu. To nie on był sprawcą nieszczęść w Izraelu. To grzech bałwochwalstwa było przyczyną wszystkich nieszczęść. To grzech spowodował tą barierę oddzielenia od Boga. Ale Eliasz się modlił. I w pewnym momencie Pan Bóg mówi: dobrze, wysłucham Cię, ale idź teraz do króla Achaba i powiedz mu to, co mnie powiedziałeś. No łatwo jest modlić się, kiedy wszystko jest dobrze, kiedy wszystko się układa, ale teraz w tych trudnych czasach nagle Eliasz ma pójść do Achaba i mu to powiedzieć, że nie będzie deszczu, że będzie susza, że nie będzie plonów, że będzie głód, że będą choroby, że będzie śmierć, że Pan Bóg karze. Pan Bóg jest Bogiem sądu. Jak się czuł Eliasz w tym momencie? Pan Bóg nas czasami stawia w trudnych sytuacjach. Kiedy modlimy się do Boga i mówimy Mu swoją modlitwę, On słyszy nas. Ale czasami mówi: dobrze, teraz to, co mnie powiedziałeś, powiedz drugiemu człowiekowi. Zobaczysz, jak zareaguje. Co zrobił Eliasz? On się nie wahał. On poszedł i stanął przed królem. Brat Andrzej powiedział, że w przyszłym tygodniu macie stanąć przed panią prezydent, tak, w Zgierzu. Idźcie i powiedzcie jej, że chcecie zwiastować Ewangelię w Zgierzu. To jest wasze zadanie. O, i to jest to. I to jest to. Idziecie w Bożym autorytecie. Eliasz stanął przed Achabem. Pewnie się czuł tak jak Mojżesz przed Faraonem, Może nogi mu się trzęsły. Może czuł się tak jak Jan Chrzciciel przed Herodem, kiedy miał wypowiedzieć słowa surowe osądzenia od Boga. Ale to powiedział. Eliasz stanął i powiedział: jako żyje Pan Bóg Izraela. Gdybyśmy się znaleźli w tamtych czasach w Izraelu i spojrzeli dookoła i zobaczyli to straszne bałwochwalstwo, to byśmy pomyśleli, że Pan Bóg nie żyje. Eliaszowi się nawet wydawało: Panie Boże, ja już sam jeden zostałem. Pan mówi: i tu się pomyliłeś. Ja mam jeszcze 7000 takich jak ty. Nam się czasami wydaje, że nas jest tak mało w porównaniu z tymi tłumami, które są wokół nas, a które nie słuchają Słowa Bożego, nie idą za Panem Jezusem, nie chcą żyć według Ewangelii. Często nawet ludzie tak mówią: a ilu was jest? Czy wy się w ogóle liczycie? Ja pamiętam jedno zdanie, które kiedyś powiedział jeden wierzący człowiek i to mi tak utkwiło w pamięci, że nie mam z tym żadnego problemu. A on powiedział tak: jeden człowiek z Bogiem to jest większość. Jeden człowiek z Bogiem to jest większość. Jeżeli Bóg za nami, któż przeciwko nam? Nie ja się liczę, tylko Pan Bóg się liczy. Jego słowo się liczy. Ale Pan Bóg mnie i ciebie wysyła i mówi: idź i powiedz. Eliasz długo nie mówił. Kiedy przeczytaliśmy ten pierwszy werset, ja sobie policzyłem, to są 22 słowa w naszym tłumaczeniu. To nie były nawet 22 minuty. To nie była długa przemowa. On powiedział krótko i rzeczowo: jako żyje Bóg Izraela, przed którego obliczem stoję. I my możemy powiedzieć: my wiemy, że Pan Jezus żyje. On umarł za grzechy nasze. Został pogrzebany, ale trzeciego dnia powstał z martwych. I ja wiem, że Odkupiciel mój żyje. Tak powiedział Job. Tak my również możemy powiedzieć dzisiaj. Możemy powiedzieć: my ufamy żywemu Bogu. Nasz Jezus żyje. On ma moc. On powiedział: przed obliczem którego stoję. Przed żywym Bogiem. A to oznacza bliską społeczność z Bogiem. Czy ty też stajesz przed Bożym obliczem? Czy twoje życie jest odkryte przed Bogiem? Jest, bo Pan Bóg widzi wszystko. On zna twoje życie, on zna ciebie na wylot, nawet lepiej niż ty sam siebie. On zna mnie lepiej. On wie, co we mnie jest. I pokazuje, co złe, co trzeba skorygować, co dobre, wzmocnić. I Pan Bóg prowadzi. W Bożym Słowie czytamy o... Był taki anioł, który był do specjalnych poruczeń. Kiedy Pan Bóg miał coś ważnego przekazać, to tego anioła zawsze wysyłał. On się nazywał anioł Gabriel. I ten anioł, kiedy się zjawiał, tak jak o tym czytamy w Ewangelii Łukasza, to mówi: ja jestem anioł Gabriel stojący przed Bogiem. To jest wielki przywilej. Stanąć przed Bogiem. Eliasz mówi: jako żyje Pan, przed obliczem którego stoję. I my jesteśmy w takiej sytuacji. My stajemy przed Bożym obliczem, jako przed naszym Królem, Panem i Wodzem i Zbawicielem. Od Niego odbieramy polecenia i mamy je wykonać. Eliasz stanął przed Achabem, powiedział: nie będzie w tych latach rosy ani deszczu, tylko na moje słowo. Ktoś pomyślał: zaraz. To nie jest twoje słowo, to Pan Bóg tak powiedział. Ale on tak się mocno utożsamił z Bożym Słowem, że mówi: to co ja powiem, to jest tak, jakby Pan Bóg powiedział. Kiedy Mojżesz był posłany do Faraona, on miał tam stanąć i być dla Faraona jak Bóg, który wypowiada słowa pewne. Kiedy czytamy o apostole Pawle w Nowym Testamencie, on używa takiego zwrotu: moja Ewangelia. Czyż to nie jest Chrystusowa Ewangelia? Czyż to nie jest Boża Ewangelia? ale on tak bardzo utożsamił się z poselstwem Ewangelii, że kiedy zwiastował, on mówi, to jest moja Ewangelia, ja jej doświadczyłem w swoim życiu, ja ją chcę przekazywać. I Panu Bogu zależy na tym, żebyśmy tak mocno uchwycili się Bożego Słowa i mieli tę świadomość, to co napisał apostoł Paweł w liście do Koryntian, w miejsce Chrystusowe poselstwo sprawujemy. Jak gdyby przez nas Bóg upominał, pojednajcie się z Bogiem. Pan Bóg używa nas, my wypowiadamy te słowa, nie są to nasze słowa, to jest Boże Słowo, ale to jest nasze poselstwo. I my to mówimy wszystkim ludziom. A potem w drugim wersecie czytamy, że doszło go słowo Pana. Doszło go słowo Pana. Jak czytamy w trzecim wersecie, odejdź stąd, udaj się na wschód i ukryj się nad potokiem Kerit, który wpływa od wschodu do Jordanu. I Pan Bóg mu mówi wszystko, jak to będzie dalej. Nie obiecał mu luksusów. Nie obiecał mu, że będzie mu się tak powodziło, że ludzie będą mu zazdrościć. Nie. Ale obiecał mu jedno. Zaspokoję twoje potrzeby. Nie będziesz głodny. Ja się zatroszczę o to. Czytamy w wersecie 5. Poszedł więc i postąpił według słowa Pana. Czytamy podobnie w wersecie 8. Wtedy doszło go takie słowo Pana. Jaka jego reakcja? 10. werset. Wstał więc i poszedł do Sarepty. Jego życie charakteryzowało posłuszeństwo Słowu Bożemu, ale to było krok po kroku. Pan Bóg nie powiedział mu wszystkiego naraz. I dlatego tak ważną rzeczą jest czytanie Bożego Słowa, bo Pan Bóg stopniowo objawia następny krok. Jak my zrealizujemy ten krok, Pan Bóg pokaże, jaki jest następny krok. Jak pójdziemy ten jeden krok dalej, Pan Bóg powie, a teraz jeszcze jeden krok. I to jest chodzenie z Bogiem. Zwróćmy uwagę, życie Eliasza było stale pod kontrolą Słowa Bożego. Pan Bóg mówi w wersecie 3, odejdź stąd, oddziel się od bałwochwalstwa, udaj się na wschód. Pan Bóg wyznaczył mu kierunek, gdzie ma pójść. Ukryj się. Pan Bóg zatroszczył się, żeby być jego ochroną. Nad potokiem Kerit. Pan Bóg wyznaczył mu konkretne miejsce. A potem czytamy w 4 wersecie o Bożym zaopatrzeniu. To był potok, to nie była wielka rzeka. Tam czytamy, z tego potoku będziesz pił, a krukom nakazały, aby cię tam żywiły. To było niesamowite. Kruki to były nieczyste zwierzęta według zakonu pańskiego, a jednak Pan Bóg posłużył się nimi, żeby karmiły Eliasza. I co ciekawe, gdyby Pan Bóg posyłał tam jakiegoś człowieka, Eliasz był ścigany, jego szukano, do takiego stopnia, że Achab wysyłał posłańców i brał przysięgę z sąsiednich królestw, że Eliasza tam nie ma, chcieli go dopaść i zabić. A Pan Bóg go tak ukrył, że go nikt nie mógł znaleźć. Gdyby tam człowiek dostarczał mu żywność, to by go pewnie wyśledzili. Ale kto zwrócił uwagę na kruki? A latają w lewo, w prawo. Kruki, które żywią się mięsem. I to jest niesamowite. Codziennie rano, codziennie wieczorem przynosiły mięso. I chleb. I miał wodę. Ale to było do czasu. Ten czas się skończył, kiedy potok Kerit wysechł. I Eliasz w tym momencie czeka, Panie Boże, i co dalej? Jaki następny krok? Bo ja nie wiem. No modliłem się, żeby nie było deszczu. No nie ma deszczu, to nie ma wody w potoku. Potok wysechł. Co dalej? Pan Bóg mówi, a teraz wstań i idź do następnego miejsca, które ci wyznaczyłem. I to jest słowo, które Pan Bóg przez to słowo przemawia do mnie dzisiaj. Wstań i idź. Pan Bóg wyznaczył miejsce, Pan Bóg przygotował to miejsce, a teraz ode mnie tylko oczekuje, wstań i idź na to miejsce. Pan Bóg kieruje moje kroki, mojej rodziny do was. Przygotował to miejsce. Jest to miejsce wśród was. A teraz Pan Bóg, ja czekałem tylko na ten Boży czas. I Pan Bóg przez swoje słowo, przez te kolejne miesiące nam pokazywał. Jeszcze nie teraz, a w pewnym momencie teraz jest ten czas. Zrób to. I dzisiaj mówi do nas, wstań i idź do Sarepty. Tam jest pewna wdowa, która będzie potrzebować twojej społeczności. Nie wiem kto, nie wiem w jakich okolicznościach, ale wiem, że nie na darmo Pan Bóg mnie tutaj do was wysyła wraz z rodziną. Tak jak wiem, że nie na darmo wysłał mnie do Rybnika, bo tam był jeden człowiek, jeden, który się 5 lat modlił o Bożą pomoc. I Pan Bóg mnie przeniósł z Warszawy do Rybnika, żeby mu pomóc. Kiedy ja się tam przeprowadzałem, nie miałem o tym żadnego pojęcia. Dopiero potem sobie uświadomiłem, kiedy już tam mieszkaliśmy, jaki był Boży plan. Dzisiaj ten człowiek, który jak się modlił, to tylko płakał, bo nie widział wyjścia z sytuacji. Był tak pogrążony i w długach, i w rozpaczy, i w ogóle nawet światła w tunelu. Co dzień to gorzej. Dzisiaj, kiedy modli się z uśmiechem i z radością. Panie Boże, jaki Ty jesteś dobry. Pomogłeś, wyprowadziłeś. On dzisiaj może pomagać innym, którzy są w potrzebie. Pan Bóg przeprowadził go przez te trudne sytuacje, żeby jego nauczyć, co to znaczy być w trudnych chwilach, żeby mógł rozumieć drugiego człowieka, który jest w trudnych chwilach, i żeby mógł mu pomóc. I on dzisiaj pomaga. Ten, który sam potrzebował pomocy, dzisiaj sam pomaga. Czyż to nie jest wspaniałe Boże działanie? Wspaniałe świadectwo. Dla mnie to jest wielka zachęta. I dlatego kończąc, chcę powiedzieć, Pan Bóg się troszczy. Pan Bóg prowadzi. Pan Bóg chroni. Pan Bóg zaopatruje. On nas wymaga tylko jednego. Posłuszeństwa Jego słowu i modlitwy. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie. O co ty będziesz się modlić? Usilnie. Na pewno powinniśmy modlić się o zbawienie, zbawienie naszych bliskich, zbawienie naszych znajomych, zwiastowanie Ewangelii, czy tu w Łodzi, czy gdziekolwiek mieszkasz, o Boże prowadzenie w twoim życiu, o Boże kierownictwo, o Bożą mądrość, o Bożą moc. O wiele rzeczy można się modlić usilnie. Pan Bóg odpowiada na modlitwę i chce ciebie użyć, tak jak Eliasza, człowieka podobnego do nas. Ale bądźmy i do niego w tym podobni, że będziemy ludźmi słowa i ludźmi modlitwy. Dla Bożej chwały. Amen.